No właśnie, naszym gościem jest Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. Dzień dobry, pani premier. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Kiedy ostatnio rozmawiała pani z Jarosławem Gowinem?
Widzieliśmy się w Karpaczu.
W Karpaczu. I powiedział pani, że wraca do rządu w roli wicepremiera?
Nie, o tym nie rozmawialiśmy.
Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
Wiemy, że negocjacje trwają w zakresie tego, jakie resorty...
No ale pani koledzy z partii już mówią, że tak, że Jarosław Gowin wraca do rządu w roli wicepremiera, nie wiadomo tylko jeszcze, jaki resort dostanie i w jakim zakresie będzie ta praca kontynuowana.
Trwają, ja myślę, że one się przebiegają w dobrej atmosferze pomiędzy liderami partii, panem premierem Morawieckim. Ja mam na stole kilka projektów jeszcze do dokończenia. Wczoraj komisja senacka, dzisiaj plenarne posiedzenie Senatu w zakresie tarczy dla branży.
Czyli pełen optymizm albo dyżurny optymizm. A to zapytam inaczej, czy Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu?
Miejsce liderów partii politycznych jest tylko jeden lider na obozie Zjednoczonej Prawicy, który jest szeregowym posłem i gdzie ta formuła się sprawdza.
Czyli powinien wrócić do rządu, rozumiem, tak? Jarosław Gowin w roli wicepremiera.
Tak, myślę, że to jest zasadnicze umocnienie także jego osobiście przede wszystkim, ale także partii.
No ale to oznacza, że pani będzie musiała odejść z rządu. Przestanie pani być wicepremierem, zostanie pani de facto zdegradowana. To co pani będzie robić wtedy?
Rozmowy trwają koalicyjne i to jest, myślę, jedna rzecz. Na razie na temat, myślę, priorytetów programowych i dostosowania do tych priorytetów.
No ale będzie pani musiała odejść z rządu, czy nie?
Jeśli w ostatecznym kształcie i doborze współpracowników zdecydują i liderzy, i pan premier Mateusz Morawiecki. Ja przypomnę, że od ubiegłego roku jestem debiutantem w Sejmie, sprawuję mandat poselski. Bardzo zakorzeniłam się w Poznaniu i w Wielkopolsce w minionym...
No ale wcześniej również pracowała pani dla rządu. A nie będzie miała pani żalu, czy też nie ma pani żalu do Jarosława Gowina, że jeśli wróci do rządu, to pani będzie musiała zrezygnować ze swojej pracy. Przestanie pani być wicepremierem.
Pani redaktor, ja mam za sobą 5 lat bardzo intensywnej pracy w rządzie. Myślę, że te 5 lat podsumowuję zdecydowanie na plus w swoim bilansie rzeczy, które zrobiłam wspólnie tutaj z zespołem.
Mam wrażenie, że pani trochę ucieka od odpowiedzi, ale rozumiem, że pytanie nie jest łatwe i no, trochę niewygodne. Czyli nie będzie miała pani żalu do Jarosława Gowina, rozumiem, tak?
Pani redaktor, wielokrotnie podkreślam, że mi krzesła ministerialne, a minister, przypomnę, że to służący z łaciny, więc to są najgorętsze krzesła naprawdę i naszym celem jest wypełnianie solidnie swoich obowiązków. Ja myślę, że te obowiązki solidnie wypełniam, ale też tak między nami mówiąc, pani redaktor, czy pani naprawdę sądzi, że dzisiaj to, co najbardziej porusza Polaków, to jest to, czy kto będzie, ile będzie ministerstw i kto będzie zasiadał na krzesłach?
Nie. Natomiast to jednak takie roszady personalne zawsze dla opinii publicznej jednak bywają interesujące. Czy w takim razie, jeśli odejdzie pani z rządu, to będzie jakieś miękkie lądowanie może w spółce Skarbu Państwa?
Chciałabym zdementować, bo te plotki, które pojawiały się w mediach w ostatnich tygodniach, więc ani nie wybieram się do biznesu, zwłaszcza imputowanie mi, że wybieram się do biznesu, który skoncentruje się na transformacji energetycznej w momencie, kiedy odpowiadam za duże, poważne regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przypomnijmy wiatr na lądzie w tej chwili, w ubiegłych latach instalacje fotowoltaiczne. No jest po prostu insynuacją z gruntu nieuzasadnioną i nieodpowiedzialną.
Także... Czyli wyobraża pani sobie taki scenariusz, że zostaje pani szeregowym posłem po prostu, tylko?
Jeżeli również pani redaktor do Londynu, także naprawdę jest tutaj wiele spraw. W tej chwili naprawdę my pracujemy intensywnie nad Krajowym Planem Odbudowy. 60 miliardów euro, które od przyszłego roku może trafić do Polski. Tylko wtedy, jeśli my będziemy do tego przygotowani.
Jeszcze jedno pytanie w tej materii. Dlaczego nie zawalczyła pani o przywództwo we własnej partii? Dlaczego pani nie zawalczyła o przywództwo we własnej partii?
Panie redaktor, ale nasza partia nazywa się Porozumienie Jarosława Gowina, więc chyba wiemy, kto jest liderem tej partii. Tutaj ja zwalczyłam przede wszystkim w maju i w czerwcu o jedność obozu Zjednoczonej Prawicy i to jest dzisiaj, myślę, najważniejsze i ważne, żeby tą jedność utrzymać. To mi się udało, myślę, że znaczącą rolę odegrałam w tych trudnych wiosennych miesiącach, właśnie w ustabilizowaniu rozbujanej łódki.
Czyli jest pani lojalna wobec Jarosława Gowina, tak można powiedzieć. No dobrze, to już zostawmy sprawy personalne i pytania o pani dalszą przyszłość. Nie chcę pani dokładnie powiedzieć, zresztą może pani po prostu jeszcze nie wie, jakie będą dalsze pani losy. A kiedy rozpoczną się zwolnienia w budżetówce?
Nie, redaktor, ważniejsze są losy polskiej gospodarki niż nasze indywidualne losy.
Myślę, że z punktu widzenia tych ludzi, którzy stracą pracę, to dla nich to jest bardzo ważna informacja. A przecież o tym mówi się coraz głośniej, że co dziesiąta osoba w budżetówce, w sferze budżetowej straci pracę. Więc od kiedy będą te zwolnienia?
To była odpowiedź na pytanie o mój przyszły los, pani redaktor, nie o zwolnienia w administracji. Także tak jak mówię, że nasze indywidualne, nasze polityków, ministrów, indywidualne losy naprawdę są drugorzędne wobec celów, z jakimi przyszliśmy służyć w administracji publicznej. Jeżeli chodzi zaś o redukcję w administracji, to ja już kilkukrotnie mówiłam. Po pierwsze, to nie będą żadne arbitralne decyzje, które podejmowane w sposób nieodpowiedzialny. Po drugie, trwa teraz i do tego nas zobowiązał pan premier Morawiecki, przegląd i w resortach, i w agendach, instytucjach nam podległych.
Ile osób w takim razie w pani resorcie straci pracę? Już pani to oszacowała?
Osobach, dlatego że w każdym i w moim resorcie, w instytucjach mi podległych jest wiele tak zwanych martwych etatów. Etatów, na które budżet państwa przewiduje uposażenie w kolejnych projektach budżetowych, a które nie są zapełnione. Jeśli nie są od dłuższego czasu, to prawdopodobnie nie są potrzebne, skoro nawet w tym bardzo trudnym okresie pandemicznym my pracowaliśmy naprawdę w podwyższonym stanie gotowości i byliśmy w stanie opracować akty prawne, które pomogły w sposób spektakularny Polakom w kwietniu, w maju, w czerwcu. Więc od tych tak zwanych martwych etatów zaczynamy.
Poza tym, też słyszymy, że najszybciej to pracę stracą emeryci albo osoby, które właśnie osiągają wiek emerytalny. A przecież obiecywaliście, że każdy będzie mógł pracować tak długo, jak będzie chciał, niezależnie od tego, czy osiągnie wiek emerytalny.
I tutaj też, pani redaktor, nie będzie żadnego automatycznego podejścia. Tu będziemy, w każdym przypadku będziemy analizować go osobno. Też myślę, że zgodzimy się z tym, że w sytuacji, w której rynek był zmuszony w tej trudnej sytuacji, cały czas powtarzaliśmy to, że te ciężary musimy jakoś ciężary kryzysu, tych pierwszych po 89 roku, dwóch kwartałów recesji, jakoś między siebie dzielić. I tak jak w sektorze prywatnym wielu pracowników straciło pracę. Widzimy, choć mamy jedną z najniższych poziomów bezrobocia, no jednak to bezrobocie od kwietnia do końca sierpnia wzrosło. Więc tutaj w tej sytuacji, w której my jesteśmy, wydaje się, że i też tak jak powiedziałam, nie arbitralnie i nie każdy i nie automatycznie, ale te miejsca, które są dzisiaj potrzebne przede wszystkim tym młodszym ludziom, którzy zaczynają, którzy wchodzą na rynek, myślę, że to takie partnerstwo pokoleń będzie zrozumiałe.
Także... I tutaj musimy zrobić pauzę. Pani minister nie odpowiedziała na razie na pytanie, kiedy zaczną się te zwolnienia. Być może uzyskamy tę odpowiedź w części już internetowej na Facebooku i na Radiu ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Pani minister, jeszcze raz powtórzę. Pani premier, powtórzę jeszcze raz to pytanie. Ale jakąś cezurę czasową można zakreślić, od kiedy zaczną się te redukcje?
Ja nie znam takiej cezury. Pan premier nie wyznaczył takiego. To jest pewien plan, prawda? Na razie jest to uchwała, a nie ma żadnych też, nie ma planów redukcyjnych w zakresie, w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. Gdyby pani redaktor spojrzała do budżetu państwa, zobaczyłaby pani, że to, czego rzeczywiście nie ma, to nie ma wzrostów zatrudnienia. Pan premier jasno powiedział na Radzie.
Tylko, że w kampanii nie wspominaliście o tym ani słowem, a przecież możliwość zwalniania była zapisana w tarczy antykryzysowej 2.0 chociażby. I nie powiedzieliście o tym ani słowa. Prezydent też mówił o tym, że każdy, kto będzie chciał pracować dłużej, będzie miał taką możliwość. A tu okazuje się, że jednak część ludzi zatrudnionych w sferze budżetowej będzie musiała się z pracą pożegnać. Zresztą sama pani powiedziała, że chodzi o taką solidarność międzypokoleniową, że ważniejsze jest to, żeby osoby młodsze miały pracę.
Pani redaktor, jeszcze raz powtarzam, w projekcie budżetu na przyszły rok nie mamy redukcji etatów w żadnej z w administracji centralnej. Nie mamy redukcji.
No to
nie
jak to nazwać w takim razie?
Nie mamy zwiększenia, no ale odzwierciedleniem planu jest projekt budżetowy. Gdyby pani w projekcie budżetu zobaczyła, że w każdym zdziale administracji publicznej mamy cięcia 10 czy 20% w pozycji wynagrodzenia, koszty osobowe, wówczas ta odpowiedź byłaby prosta, ale takiej pozycji dzisiaj nie ma. Na przyszły rok zabudżetowane są wszystkie etaty, które w administracji centralnej, które w ministerstwach, w agencjach, w instytucjach.
Pani mówi, że nie będzie zwolnień, ale ja teraz zacytuję wicepremiera Jacka Sasina, który w Polskim Radiu mówił tak. Rząd podjął decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia o blisko 10% w urzędach wojewódzkich, ministerstwach, organach administracji centralnej. o zmniejszeniu zatrudnienia. No to co to znaczy? To nie są redukcje?
Pani redaktor, ale jeszcze raz, bo pani redaktor chciałaby uzyskać ode mnie odpowiedź, że zwolnionych zostanie 200, 100, 1000, nie wiem ile osób, prawda? A to jest za wcześnie na rozmowę na ten temat. Tak jak pani redaktor powiedziała, w tej chwili projekt budżetu na 2021 rok nie zakłada obniżania pozycji w koszty osobowe. A zatem te wszystkie wynagrodzenia, które były w tym roku, są zapreliminowane w budżecie na rok przyszły. Jednocześnie pan premier zobowiązał nas do przeglądu, co myślę nie jest niczym egzotycznym, że dzisiaj wiele firm, wiele podmiotów gospodarczych prowadzi bardzo wnikliwą analizę, ponieważ znajdujemy się w trudniejszych czasach. Administracja jest zapewne bardziej odporna, dlatego tutaj tych decyzji arbitralnych nie będzie. Jeśli mówię, pani redaktor, o tym, że w budżecie są przewidziane koszty na etaty, które nie są obsadzone, to one w pierwszej kolejności powinny zostać zredukowane, dlatego że to oznacza, jeśli bardzo długo nie są obsadzane, to oznacza, że one nie są potrzebne, więc to jest ten pierwszy krok, który będzie wykonywany. Niezależnie od tego oczywiście dalszy audyt, ale to się nie wydarzy ani dziś, ani jutro i takich planów w tym momencie...
Czyli mam rozumieć, że zwolnień nie będzie, będzie redukcja wakatów.
To jest to w tak arbitralny sposób, pani redaktor, na ten temat. Nie odpowiem, w pierwszej kolejności na pewno będzie redukcja wolnych etatów.
A potem może będą zwolnienia. Tak? Tak mam to rozumieć?
Być może po przeglądzie kadry i adekwatności kadr do zadań, które zostają przydzielone.
Jesteśmy wysłała do premiera informację, jak to wygląda, jeśli chodzi o resort, który pani zawiaduje?
Nie, jeszcze nie, ponieważ u mnie w resorcie mamy 11 instytucji podległych. To są duże instytucje, od takich jak Urząd Dozoru Technicznego, który ma swoje oddziały w całej Polsce, Główny Inspektorat, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, także geodezja. To są duże urzędy, tam są bardzo specjalistyczne zresztą inżynierskie kadry, więc ten przegląd nie jest łatwy, to też powiedzmy sobie jasno. Powiedziałam, że tutaj nie ma żadnego podejścia, odcinamy od takiej litery alfabetu, prawda? Albo właśnie z każdego 10%. W taki sposób my tutaj tej analizy nie prowadzimy. Ostatnie zdanie. W tej chwili, sama pani redaktor wie, trwają dyskusje na temat przyszłego kształtu rządu. Jak będą połączone, podzielone działy gospodarki, tego jeszcze nie wiemy. I myślę, że najpierw powinien ukształtować się rząd, a następnie dokonać dostosowania do tego kadr administracyjnych.
To kiedy ten serial dotyczący rekonstrukcji rządu się zakończy?
To pytanie nie do mnie.
Ale ostatnio pani mówiła, że to nie nastąpi tak szybko, że raczej może listopad. Tak długo by to miało trwać?
Mówiłam, że rzeczywiście te rozmowy są, wydaje się, że jeszcze na dość wczesnym etapie.
A to może być niezłe tarcia w takim razie.
Ja nie, tak jak powiedziałam, nie biorę udziału w tych rozmowach, ale wierzę w to,
że... Ale mówiła pani, że atmosfera jest dobra, naprawdę? I jest takie pełne zaufanie? Przecież prasa spekuluje bardzo mocno, że bardzo iskrzy na linii, na przykład Kaczyński-Ziobro. I też zaufanie do Jarosława Gowina zostało mocno nadwyrężone po tej wolcie związanej z odroczeniem daty wyborów prezydenckich.
Pani redaktor, ja myślę, że wszyscy liderzy obozu Zjednoczonej Prawicy zdają sobie sprawę, jaką wartością jest to, że jesteśmy wszyscy razem w tym dużym prawicowym namiocie. Dzięki temu udało się 5-krotnie wygrać wybory. Tego nie udało się żadnym innym siłom politycznym w Polsce po 1989 roku. Przed nami 3 lata bez cyklu wyborczego.
Platforma to chyba wygrała 8 razy.
I 3 trudne lata bez zmierzeniem się z jednej strony z konsekwencjami, ze skutkami pandemii, z drugiej strony projektowania perspektywy finansowej tych ponadstandardowych środków, jakie trafią do Polski. Ważne, aby zaczęły pracować w gospodarce jak najszybciej. I myślę, że z tego zdają sobie sprawę wszyscy liderzy i to mają na celu przede wszystkim, kiedy dzisiaj rozmawiają o kształcie przyszłego rządu. A to, że się spierają, no pani redaktor, partia jak jedna pięść, ta historia skończyła się szczęśliwie w 1989 roku. To, że mają różne priorytety programowe, to także dobrze. I dobrze, że to się dzieje w tej chwili, kiedy te cele zostaną ustalone. Mam nadzieję, że potem wszyscy przystąpią do
sprawy. No teraz bardziej widać, że jest to koalicja, a nie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj w Karpaczu zapowiedziała pani, że będzie pomoc dla Białorusi i chodzi o to, żeby firmy z Białorusi mogły się szybko przenieść do Polski. A dlaczego Białorusini mieliby się przenosić do Polski? Tam nie można prowadzić w sposób cywilizowany działalności gospodarczej?
No, zdajemy sobie sprawę, co dzieje się dziś na Białorusi. Po wczorajszej obecności pani Cichanouskiej w Polsce telewizja rosyjska poświęciła tej wizycie godzinny program telewizyjny, omawiając bardzo szczegółowo prezydencki charakter tej wizyty oraz aspiracje Polski do antyrosyjskie aspiracje Polski. Jednocześnie dokonywano zatrzymań czy włamań do mieszkań działaczy opozycyjnych zajmujących laptopy i to wszystko działo się wczoraj. Zatem jest też tak, że zwłaszcza te spółki technologiczne, informatyczne, które były na marginesie tak naprawdę debaty politycznej na Białorusi w ciągu ostatnich lat, dziś czują się niepewnie i one zgłaszają się do konsulatów polskich, do ambasady polskiej, szukają wsparcia i mówią, że no po prostu obawiają się o prowadzenie swojej działalności, a przede wszystkim o, nawet nie mówiąc o aspektach politycznych, to po prostu nie widzą swojej przyszłości na Białorusi. My jesteśmy gotowi ich wesprzeć i stąd program Polska Zatoka Biznesu, Port Biznesu, w ramach którego oferujemy szybką ścieżkę wizową, zarówno dla właścicieli firm, jak i dla ich rodzin. Wsparcie w formie kieszonkowego na początek, udostępnienie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej w kilkunastu centrach coworkingowych w Polsce, a także wszelka, to nazywamy takim biznes concierge, taka pomoc na początek do tego, aby odnaleźć się w Polsce. I rozmawiałam też o tym wczoraj z panią Cichanouską. To spotkało się też z dużym zainteresowaniem z jej strony, więc spodziewamy się w najbliższych dniach przyjazdu pierwszych firm do Polski.
To nie jest to łatwa logistycznie operacja, żeby przenieść firmę z jednego kraju do drugiego kraju.
Dlatego stąd to wsparcie administracyjne, które chcemy udzielić. Tutaj operatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Bez współpracy z partnerem społecznym, z Fundacją Startup Hub Poland, która specjalizuje się od kilkunastu lat tak naprawdę w budowaniu relacji biznesowych z młodymi spółkami technologicznymi ze wschodu, a zatem ma już praktykę, realizując program Wiza dla Startupów, tę szybką ścieżkę wizową także na Białorusi ma przepracowaną. To także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przygotowało służby dyplomatyczne, służby konsularne do szybkiej obsługi. Więc tak, to nie jest łatwa operacja. Czekamy, sami jesteśmy ciekawi, jak duże będzie zainteresowanie przyjazdem.
A co to znaczy, że będzie takie kieszonkowe na początek dla tych firm, które zdecydują się przetransferować tutaj do Polski?
Mówimy tutaj przede wszystkim o tych młodych spółkach technologicznych, jednoosobowych działalnościach gospodarczych, czyli tych najmniejszych. To tak jak w tych programach wcześniejszych, Wiza dla Startupów, oferowaliśmy takie 5 000 zł kieszonkowego na pierwszy miesiąc. To są właśnie w takiej kwocie środki.
I rozumiem, że nas stać na to.
Tak, przygotowaliśmy ten program i tak jak mówię, mam nadzieję, że zainteresowanie będzie duże, a także chciałam podziękować serdecznie, ponieważ wiele z firm technologicznych polskich zadeklarowało udział w programie, oferując zarówno możliwości kontraktowania, subkontraktowania swoich zleceń, ale także w przypadku informatyków zatrudnienie informatyków u siebie.
To teraz posłużę się cytatem. Piotr Miller, 19 czerwca 2020 rok, Radio Z. Nie czeka nas podwyżka podatków. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to nie ma w tej chwili żadnych takich decyzji i takich decyzji nie planujemy. A od stycznia co nas czeka? Podatek cukrowy, podatek od małpek, opodatkowane zostaną firmy komandytowe, będzie podatek deszczowy.
Pani redaktor, więc po pierwsze tych programów, projektów na razie one nie są procedowane przez Sejm, bo podatek cukrowy, jak wiemy, jest odsunięty w czasie, ale to też pan minister Miller o tyle nie skłamał, że to nie są nowe podatki, prawda? Bo i o tym od alkoholi rozmawialiśmy na przełomie 2019-2020.
Ale są już konkretne projekty, jeśli chodzi na przykład chociażby o wspomniany podatek deszczowy.
Tych podatków nie komentowali. To jest przedsięwzięcie przygotowane przez ministerstwo zajmujące się gospodarką wodną w Polsce, więc my chcemy zobaczyć ostateczny projekt i dopiero wtedy będziemy się do niego odnosić.
No to jest pytanie od słuchacza. Daniel pyta, czemu rząd chwalił się miesiącami wprowadzeniem estońskiego CIT-u, a opodatkowaniem podatkiem CIT spółek komandytowych dowiadujemy się mimochodem?
Po pierwsze, nie wprowadziliśmy jeszcze estońskiego CIT-u, dlatego że ten projekt, no, kończymy pracę nad nim, Ministerstwo Finansów kończy nad nim pracę. My mamy nadzieję w przyszłym tygodniu zaprezentować cały pakiet inwestycyjny, w którym jest właśnie estoński CIT, czyli pojawienie się obowiązku podatkowego w momencie, kiedy władze spółki chcą wypłacić sobie dywidendę. My do tego dokładamy, my, Ministerstwo Rozwoju, ulgę robotyzacyjną, ulgę automatyzacyjną, która ma zachęcić do inwestycji także, czyli gdzie będzie można niemal dwukrotne koszty inwestycji w automatyzację i robotyzację odliczyć od podstawy opodatkowania. I to będzie realny pakiet proinwestycyjny, znowu obniżający tak naprawdę obowiązki podatkowe, który chcemy, aby wszedł w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Spółki komandytowe to także jest, no ja chcę zobaczyć ten projekt, tego projektu jeszcze też nie widzieliśmy, więc naprawdę tutaj proszę o cierpliwość jeszcze i wszystkich Państwa. Ja rozumiem, że słowo podatek zawsze wywołuje skurcz mięśni na twarzy, ale proszę nam pozwolić jeszcze, to nie będą, tak jak powiedziałam, ja stoję na straży stabilnego stanowienia prawa, aby nie zaskakiwać państwa i gwarantuję państwu, że te wszystkie przedsięwzięcia legislacyjne, podatkowe będą z państwem konsultowane.
A czy możliwy jest ponowny lockdown? Czy absolutnie to jest wykluczone?
No, w sytuacji pandemicznej, która nas zaskoczyła na początku tego roku, mówienie o absolutnym wykluczaniu czegokolwiek jest bardzo ryzykowne, ale strategia walki z pandemią na jesień zaprezentowana przez pana ministra zdrowia mówi jednoznacznie, że będzie to jest ta strategia SMART, która polega na tym, że ewentualne wyłączenia są stosowane punktowo, czyli w powiatach, w których nagle pojawia się bardzo dużo zachorowań. Dzisiaj zatem nie mówimy w ogóle, nie rozmawiamy. Uważamy scenariuszy lockdownu. One byłyby, i to też myślę, że istotna informacja. Rozmawiamy także na forum Unii Europejskiej, aby wszelkiego rodzaju nowe ograniczenia czy restrykcje wprowadzane były koordynowane na poziomie europejskim. Bo w ten sposób, przepraszam, dajemy większą przewidywalność i społeczną, a przede wszystkim rynkową.
A czy była Pani zaskoczona zapowiedzią prezesa Kaczyńskiego złożenia projektu w sprawie zakazu hodowli zwierząt futerkowych?
No, zaskoczeniem był sam dzień i moment, bo to nie słyszałam o tym, że akurat teraz ta ustawa ma ponownie stanąć na agendzie, ale przypomnijmy, że dyskusja na ten temat pojawiła się po raz pierwszy, no pewnie nie po raz pierwszy, ale na pewno w ubiegłej kadencji.
No tak, ale wtedy ten projekt został odrzucony ostatecznie. Zwyciężyło, tak, jak to się mówiło, lobby futrzarskie i ojciec Rydzyk.
Ale wszyscy wiedzieliśmy, jakie jest stanowisko wobec tej ustawy. Ja pamiętam, wielokrotnie na ten temat rozmawiałam z panem prezesem Kaczyńskim.
A pani jest jakie stanowisko? Czy poprze pani taki projekt, jeśli on się pojawi w Sejmie?
Ja te kilka lat temu rozmawiałam też z branżą hodowców i też przeanalizowaliśmy tak naprawdę, jak wygląda sytuacja tak naprawdę wszędzie na świecie. No, trend jest jasny. Z jednej strony branża i firmy odzieżowe, które wycofują się, wpisują się w alians antyfutrzarski, wycofują się z wykorzystywania futerek zwierząt. Z drugiej strony w polskim PKB my widzimy wzrost w ciągu ostatnich lat, od 2015 roku mniej więcej, udziału w PKB, ale dalej on jest marginalny, to jest tam nawet niepełne, nieco ponad 0,1% PKB, taki jest udział tej branży.
No to w takim razie poprze pani taką ustawę, czy nie? Albo co należałoby zrobić?
Moim zdaniem zasadnym podejściem jest etapowanie odchodzenia. Zawsze wprowadzenie takich regulacji z dnia na dzień jest bardzo, tak jak pani redaktor przed chwilą pytała o podatki, no to one są, wprowadzanie drastycznych zmian z dnia na dzień jest bardzo ryzykowne i trudne na rynku. Wydaje się, że takie podejście, jak zastosowała Holandia czy Wielka Brytania, gdzie takie zakazy także obowiązują, ale są odsunięte w czasie. Na przykład Holandia, jeśli dobrze pamiętam, to jest od 2024 roku i systematycznie także branża, rynek był uprzedzony, na co, czego się ma spodziewać i ma czas na dostosowanie się. Więc to jest, myślę, że tego typu podejście i tutaj warto o tym rozmawiać, aby, no, niehumanitarne, bo wiemy, że też no, oglądaliśmy ostatnio, pojawił się film z jednej z takich hodowli, no to nie chcielibyśmy chyba...
Reportaż Onetu. Konkretnie. Zdjęcia były drastyczne, w jaki sposób są traktowane zwierzęta, w jaki sposób no, tam przebywają w tej fermie, więc rzeczywiście było to wstrząsające. Ale w obozie chyba Zjednoczonej Prawicy nie ma takiego entuzjazmu dla tego projektu. Przecież minister Ardanowski był pytany o to bodajże w Karpoczu przez dziennikarzy i mówił, że nie będzie o tym rozmawiał. Dziennikarze też dzwonili do pana ministra i mówili, że a to proszę pytać prezesa, więc no nie ma entuzjazmu. Zresztą minister Ardanowski od zawsze jest zwolennikiem, żeby ten biznes cały czas prosperował w Polsce.
Minister Ardanowski reprezentuje jako minister rolnictwa, a większość tej branży, bo tutaj wczoraj też wywołało ogromne kontrowersje, powiedzenie, że tylko 800, tam niecałe 1000 osób odprowadza składki ZUS właśnie z tytułu pracy w tej działalności. No, większość tych pracowników jest na pewno więcej, natomiast oni są w większości płacą KRUS po prostu, a nie ZUS. Więc to jest ten obszar, który związany z rolnictwem, związany z działką pana ministra Ardanowskiego, no więc zrozumiało jego umiarkowany optymizm dla takiej regulacji. Natomiast, tak jak powiedziałam, wydaje się, że podejście takie gradualne, które przystosowuje branży, byłoby chyba zasadniejsze w tym przypadku, to po pierwsze i warto się dlatego, mówię, warto rozmawiać o tym projekcie, jeszcze oczywiście nie odsuwając go, no bo tę decyzję, tak jak mówię, my tę dyskusję już raz prowadziliśmy 2 lata temu, warto ją skonkludować.
Czyli pani zdanie w tej sprawie jest takie, że owszem, wygaszać hodowlę zwierząt futerkowych, ale etapowo. Czyli dać jakiś po prostu deadline, do którego momentu ta hodowla zostanie zakazana. Ale żeby to nie było tak z dnia na dzień, że na przykład od 1 stycznia zakazujemy tej hodowli. Tak mam to rozumieć, tak?
No ale zgodzimy się, pani redaktor, prawda, że jest iluś tych przedsiębiorców w Polsce, którzy, no jeśli ta ustawa weszłaby w życie ze skutkiem natychmiastowym od 1 stycznia, no to no, w ten sposób takie były zawsze państwa postulaty w stosunku do nas. No nie można w taki sposób stanowić prawa.
Pytanie od słuchacza. Jest pani inicjatorką nowego rządowego programu mieszkaniowego. Czy w takim razie poprzedni program Mieszkanie Plus to była całkowita porażka i nie wypał?
Nie, no to jest uzupełnienie, tak naprawdę to jest kontynuacja. Wyciągamy wnioski z tych minionych 4 lat.
A na ile udało się wybudować mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus?
W ramach programu Mieszkanie Plus przede wszystkim zostały przygotowane projekty inwestycyjne na około 40 tysięcy mieszkań.
A wybudowano ich w ciągu tych 5 lat? Czy powiedzmy 4?
Proszę mi pozwolić odpowiedzieć od dużej litery do kropki. W ubiegłym roku oddane na rynku w Polsce zostało ponad 209 tysięcy mieszkań. To jest pułap, który, to jest ta liczba, która przypomina wartości z początku lat 80., kiedy mieliśmy absolutny pik, jeżeli chodzi o liczbę oddawanych
mieszkań.
Dobrze,
ale mówimy tutaj o budownictwie komercyjnym.
Mówimy o wszystkich. Total, tak? Mówię o całej sumie oddanych mieszkań. A przypomnijmy, że oczywiście zmienił się standard.
No a w ramach Mieszkanie Plus ile oddano do użytku?
Na koniec ubiegłego roku mieszkań wybudowanych przez Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, czyli jedynego dotychczas realizatora programu, oddano około 1000 mieszkań i dalej się budują. I
to, no to co jest kropla w morzu potrzeb, no panie minister, no tak trzeba powiedzieć.
To prawda i pełna zgoda i mam pełną świadomość problemu mieszkaniowego i tak naprawdę po bardzo pogłębionych studiach na przełomie grudnia i stycznia, my wiemy tak naprawdę, że z problemem mieszkaniowym Polska nie radzi sobie mniej więcej od lat 20. I też przeprowadzając bardzo głęboką analizę i programów, które były realizowane w Polsce po 89 roku, to ten przygotowany przez nas pakiet, a tak naprawdę jeden, który będzie za chwileczkę miał pierwsze czytanie w Sejmie, a w kolejnych tygodniach drugi pakiet będzie przedmiotem obrad rządu, one, ja bym powiedziała tak, to jest flotylla małych statków, która adresuje wiele potrzeb mieszkaniowych, bo nie ma dziś jednego klucza do rozwiązania problemu mieszkaniowego, bo są osoby, które czekają od dłuższego czasu na mieszkania komunalne. Zasób komunalny jest nawet w 50% nie wyczerpuje potrzeb. Jednocześnie jest bardzo dużo tych mieszkań, które stoją puste, ponieważ nie ma środków na ich remont. W tym pierwszym pakiecie podnosimy do 50% grant z Banku Gospodarstwa Krajowego, z których będą mogły korzystać miasta, gminy na remonty tej substancji mieszkaniowej. Z drugiej strony uruchamiamy nowy projekt, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. To będą spółki, które mogą być zakładane albo samodzielnie przez samorządy, albo przez samorząd i Krajowy Zasób Nieruchomości, lub też sam Krajowy Zasób Nieruchomości będzie prowadził taką inwestycję. Uzyska grant z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego krajowego znowu wyższy, 35% wartości inwestycji na początek tej inwestycji. I co więcej, po 25% dodatkowo jeszcze środki na infrastrukturę, aby to były naprawdę budynki w dobrym standardzie, w dobrym otoczeniu, z pełną infrastrukturą niezbędną do życia w sąsiedztwie. Taką inwestycję jako pierwszą będziemy realizować w Rzeszowie, ale już kilkadziesiąt samorządów czeka na podpisanie i mówi, że to są doskonałe warunki, jakich dotychczas nie mieli na budownictwo.
No i kiedy ten program miałby wejść w życie?
I no, jeśli Sejm zajmie się ustawą w przyszłym tygodniu, a wiemy już, że on jest w programie, mam nadzieję, że ten projekt zostanie szybko przyjęty przez Sejm i przez Senat, to zaczniemy podpisywać umowy z gminami jeszcze w tym roku, a projekty inwestycyjne rozpoczną się już w przyszłym roku. I teraz ostatni element tej całej historii, bardzo istotny. Abyśmy budowali więcej mieszkań rocznie, to potrzebne są dwa elementy. Po pierwsze grunty, bo to jest dziś największy problem i dla realizacji programu rządowego, ale także dla sektora prywatnego. I tutaj myślę, że w projekcie Mieszkanie za grunt to także ten strumień inwestycji uruchamiamy, ale drugi, nie mniej istotny, jeśli nie najbardziej, uproszczenie projektu procesu inwestycyjnego. O tym się nie będzie mówić na pierwszych stronach gazet, ale proszę Państwa, 1 sierpnia pierwsze 8 formularzy, 8 procedur w zakresie zdobywania pozwolenia na budowę zostało scyfryzowanych. Do końca roku cały proces budowlany będzie dostępny na portalu i będzie można realizować włącznie ze złożeniem projektu budowlanego, który będzie otwartym plikiem, bo wiemy, że od pozwolenia na budowę do wbicia łopaty często następuje wiele zmian w projekcie. One za każdym razem są przynoszone w grubych segregatorach. To wydłuża proces o jakieś 200 swobodnie, 200 dni, bo taką linijkę ja tutaj w ministerstwie kazałam przygotować i my tą linijkę po prostu tniemy. Także ucięcie linijki procesu inwestycyjnego, dobry montaż finansowy i udostępnienie gruntów, a dziś w Krajowym Zasobie Nieruchomości mamy zasób na 90 tysięcy mieszkań na terenie całej Polski. Są to grunty nieprzypadkowe, nie na terenach zalewowych, nie dowolne, które nie są budowlane. To są już przejrzane wszystkie działki i na tych działkach możemy budować mieszkania. I taki mamy plan i to jest dzisiaj
no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu, czy nie skończy się tak jak Mieszkanie Plus. Oby nie. Jak się sprawdził program bonów turystycznych? W wywiadzie dla Radia Z, jak przypomina nasz słuchacz, zapowiadała pani, że bon otrzymają seniorzy i pracownicy wszystkich branż. Skończyło się na tym, że dostały je dzieci i to w połowie wakacji. Czy to była huczna zapowiedź pod publiczkę, ten bon turystyczny?
Panie redaktor, pracę nad bonem rozpoczęliśmy na początku tego roku, kiedy jeszcze nie było pandemii. To jest projekt, który ma wspierać branżę, krajową branżę turystyczną. Jestem przekonana i po tym pierwszym, no niespełna jeszcze 2 miesiącach funkcjonowania, muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolona. To jest bon, on rzeczywiście został zmodyfikowany. Ostatecznie beneficjentem są rodziny z dziećmi, czyli około 6,5 miliona dzieci, czyli około 3 milionów gospodarstw domowych. Bon, przypomnijmy, wdrożony w rekordowym tempie. 26 lipca ustawa weszła w życie.
Ale został jednak okrojony.
Pierwszego, to prawda, jest w mniejszym zakresie, ale jeżeli pomyślimy sobie, kto jest beneficjentem, kto najbardziej potrzebuje, kto w sytuacji pandemicznej, bo my zaczynaliśmy mówić o bonie przed pandemią, a wdrażaliśmy bon już w czasie kryzysu gospodarczego. Więc myślę, że tutaj uzasadnione jest powiedzenie, że tak dokonaliśmy pewnej redukcji, szukając grupy, która najbardziej w tym czasie potrzebuje. Jeżeli jeden ze współmałżonków stracił pracę, to wiemy, że pierwszym kosztem redukcyjnym w budżecie domowym będzie wyjazd dzieci. No więc aby to nie następowało, dlatego bon turystyczny.
Czyli rozumiem, że wszystko zgodnie z filozofią, jaką przyjęła Zjednoczona Prawica, że w epicentrum jest rodzina i że głównie rodzina powinna korzystać z takich benefitów.
No i jest to konsekwentne realizowanie profilu i polityki obozu Zjednoczonej Prawicy. Jest to ten ważny element. W tym przypadku on ma dwa wymiary. Oprócz wsparcia rodzin wspieramy także lokalną branżę turystyczną. Mamy dziś już ponad 17 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w bazie. Zachęcam Państwa wszystkich, tych, którzy prowadzą agroturystykę, pensjonaty, są organizatorami wycieczek, wydarzeń turystycznych, obozów szkolnych, Warto się rejestrować, bo płatność na kontakt znajduje się, co słyszałam wielokrotnie w wakacje, ogromne zaskoczenie tych, którzy się zastanawiali, czy te pieniądze na pewno na to konto wpłyną. Te pieniądze znajdowały się na koncie nie dłużej niż 48 godzin po dokonaniu płatności kodem przez osoby, które uprawnione do posiadania bonu. Więc naprawdę to także jest, ja wiem, że Państwo o tym nie lubią mówić, ale to jest rewolucja cyfrowa, jaka dokonała się w administracji publicznej, a w tym przypadku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no to tak systemów informatycznych, które z jednej strony zbierają dane od firm, z drugiej strony generują listę beneficjentów i rozdają tym beneficjentom cyfrowe portmonetki, a następnie dokonują płatności w usłudze, no, którą ja nazywam PayZUS, to, i to się dzieje w ciągu 6 tygodni i system działa, no to to jest naprawdę bardzo agile'owe, używając języka informatyków, podejście i to się naprawdę tym razem sprawdziło. Przypomnijmy, bon działa do końca marca 2022 roku. Ja chciałabym, aby to było rozwiązanie, które jest w architekturze wsparcia polskiej branży turystycznej obecne na stałe. I może w czasie popandemicznym, w czasie, kiedy wejdziemy z powrotem na ścieżkę wzrostu, będziemy mogli rozszerzyć jego działanie także na inne grupy społeczne, ale dziś to rodzina jest w centrum.
I ostatnie pytanie od słuchacza. Michał pyta, czy uważa Pani, że Poznań, które Pani reprezentuje, startowała Pani z tego kręgu, powinien być strefą wolną od LGBT?
Pani redaktor, ja uważam, że w ogóle przed nami bardzo poważna dyskusja kulturowa, o kodach kulturowych, na których opiera się nasza wspólnota polityczna, na których opiera się nasze państwo.
Ale strefa wolna od LGBT to jest jawna dyskryminacja.
Ja tej dyskusji na pewno nie będę prowadzić w taki sposób, że będziemy wbijać sztandary takie czy inne pod tabliczkami miast. To nie jest właściwe i dyskryminacja nie jest właściwym podejściem. Także nie ma, nie wydaje mi się,
czyli że... Czyli mam rozumieć, że nie jest Pani entuzjastką takiego rozwiązania. Strefy wolne od LGBT.
To nie jest, to jest, wydaje mi się, rozwiązanie, które tak naprawdę jest kontrproduktywne. Ono tak naprawdę zaognia spór, a nie dotyka jego istoty. Bo co to znaczy strefa wolna od LGBT? No przecież, co to oznacza? Ja mogę dyskutować o tym, czy ja chcę, aby pewnego typu, nie wiem, edukacja seksualna miała miejsce w programie szkoły, tak? O tym mogę dyskutować na pewne działania i aktywności tutaj także prezydenta miasta Poznania, wspierającego taką aktywność. No, ja się nie zgadzam i o takich elementach chętnie będę rozmawiać, ale przybijanie, mówię, tablic przy wjeździe do miast umownych, prawda, albo na stronach internetowych wolne od LGBT, albo strefa tylko dla LGBT, to z całą pewnością to nie jest to podejście, które ja chciałabym prezentować, a z całą pewnością takie podejście nie pozwoli osiągnąć celów politycznych, na których mi zależy.
Bardzo dziękuję. Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, była z nami. Dziękuję, dobrego dnia życzę, do usłyszenia i do zobaczenia. Kłaniam się.
Do zobaczenia, dziękuję pani redaktor.